Państwo, zaczniemy z 5-minutowym opóźnieniem. Krzysztof Persak utknął w korkach. Schodzą się jeszcze kolejne osoby, także 5 minut cierpliwości, proszę. Zapraszam, tutaj jeszcze z przodu są miejsca. Proszę zajmować. No dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie. Takie mam wrażenie, że jesteśmy w gronie przyjaciół. Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pod kierownictwem Barbary Engelking nie przestaje sypać soli na nasze otwarte, niezabliźnione rany. Klucze i kasa pod redakcją Jana Grabowskiego i Dariusza Libionki to dzieło zbiorowe. Temat mało znany. Przez lata nawet tabu. Niewiele prac naukowych na ten temat się ukazało. Ostatnio chyba najgłośniejsza była książka na ten temat, która zresztą wywołała ogromną burzę, to Złote żniwa Jana Tomasza i Ireny Grossów. Zresztą autorzy szeroko korzystali z dorobku naukowego centrum. Grossowie się zajęli jednym aspektem głównie, rabunku, procederem rozgrzebywania przez powojenne lata popiołów wokół Treblinki przez okoliczną ludność. Ale Klucze i kasa to zbiór 11 bardzo solidnych i dobrze udokumentowanych artykułów o problematyce mienia żydowskiego w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych, lata 39-50. Oczywistym jest, że największym beneficjentem rabunku byli ci, którzy go zainicjowali, spowodowali, Niemcy, hitlerowcy, ale nie bez powodu tytuł książki to nawiązanie do eseju Kazimierza Wyki Gospodarka wyłączona z tomu Życie na niby, który bezkompromisowo nazwał korzyści materialne czerpane przez ludność chrześcijańską z zagłady Żydów. No i wskazywał też na moralne tego skutki. Tak Wyka odtwarzał rozumowanie przeciętnego Polaka w czasie wojny. Niemcy, mordując Żydów, popełniali zbrodnie. My byśmy tego nie zrobili. Za tę zbrodnię Niemcy poniosą karę. Niemcy splamili swoje sumienie, ale my już teraz mamy same korzyści, nie brudząc sumienia i nie plamiąc dłoni krwią. A więc na nich krew i wina, a dla nas klucze i kasa, i stąd tytuł książki. Więc witam Państwa bardzo serdecznie na dyskusji o tym ciekawym dziele. Witam panią Barbarę Engel-King, kierowniczkę Centrum Badań nad Zagładą Żydów, psycholog, profesor nauk społecznych. Basia opublikowała ostatnio, kilka lat temu, jest taki piękny słoneczny dzień, losy Żydów szukających ratunku na polskiej wsi. A w omawianym tomie napisała artykuł Czarna godzina, rzeczy żydowskie oddane na przechowanie Polakom. Wrócimy do tego. Witam Alinę Skibińską. Proszę o oklaski. Historyczkę, przedstawiciel w Polsce Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. W Kluczach i w Kasie na przykładzie Szczebrzeszyna ukazała problemy rewindykacji żydowskich nieruchomości w latach 44-50. Witam Jana Grabowskiego. Profesor historii na Uniwersytecie w Ottawie. Ostatnio wydał Polowanie na Żydów w latach 42-45, studium dziejów pewnego powiatu. A tu w tym tomie Klucze i Kasę zamieścił artykuł Zarząd powierniczy i nieruchomości żydowskie w generalnym gubernatorstwie. Co można skonfiskować? I odpowiada, w zasadzie wszystko. No i nie witam jeszcze Krzysztofa Persaka, bo on przyjdzie lada moment, utknął w korku. Możemy go zaocznie powitać oklaskami. Krzysztof jest historykiem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w IPN. Jest wraz z redaktorem Pawłem Machcewiczem, profesorem znakomitym. Napisał, się sporządził dwa tomy artykułów i dokumentów wokół Jedwabnego. Sam jest autorem książki o sprawie Henryka Holanda i w tym gronie ufam, że odegra rolę trochę adwokata diabła i na nim będzie ciążyła ten ciążył obowiązek, że tak powiem, włożenia kija w mrowisko i spowodowania, żebyśmy tutaj nie usnęli z nudów. Ja się nazywam Jarosław Kurski, miło mi Państwa witać w Gazecie Wyborczej. Na spotkanie przeznaczyliśmy 1,5 godziny. Składać się ono będzie z dwóch części. Więc najpierw krótka prezentacja tomu, książki, dyskusja wokół głównych tez. No a potem rozmowa z Państwem, innymi słowy, pytania z sali i odpowiedzi. Myślę, że to jest najważniejsze i najciekawsze. Odpowiadać na zapotrzebowanie sali. Więc przechodząc do rzeczy, chciałem zacząć od pytania do profesora Jana Grabowskiego. Dlaczego centrum skupiło się właśnie na eksploracji tematu transferu majątkowego i to w aspekcie stosunków polsko-żydowskich? Wszak grabież, zwłaszcza w czasach wojny, ma charakter dosyć powszechny, żeby nie powiedzieć uniwersalny, tak? I nie dotyczy tylko żydowskiego mienia. Życie nie znosi próżni, nie ma własności bez właściciela. Rzecz niczyja bardzo szybko przestaje być niczyja, bo znajduje nabywcę. Ja pamiętam opowieści mojej matki, Łzawę, historię, jak opuszczała w 1939 roku dwór na Podolu, gdzie cała wieś wyległa żegnać odjeżdżające wozy do Lwowa i rzeczywiście była to bardzo łzawa scena, autentyczna. Wszyscy współczuli. Po czym jak wróciliśmy tam na Kresy w 90 którymś roku, to dowiedzieliśmy, jaki był ciąg dalszy. Jak tylko wozy zniknęły za zakrętem, to towarzystwo odwróciło się o 180 stopni i splądrowało dwór do imentu. I to nie ma nic wspólnego ani z Polakami, ani z Żydami, ani z Ukraińcami, to jest ludzkie. Rzecz niczyja jest niczyja, czyli można wziąć. Zresztą ja sam pochodzę z Gdańska i zaczytywałem się książkami opowiadającymi w ogóle o gdańskości. Jedną z nich był tych książek, to był Hahnemann Stefana Chwina. On też opowiada o historii swoich rodziców, którzy wchodzą właściwie w ciepłe pielesze, właśnie opuszczone przez Niemców. Piec jeszcze nie dogasł, prawda? Mydło nie wyschło. Taki gładki transfer własności. No więc na czym polega, panie Janie, ten fenomen opisany w książce Klucze i kasa? Na czym zasadza się owa specyfika? Tak? Wystarczy mówić.
Tak? Słychać mnie? No więc, panie Jarosławie, jeżeli tak mogę sobie pozwolić, dziękuję za to pytanie i dziękuję państwu za przybycie, żeby wziąć udział w tym tutaj wieczorze. W tym, co pan redaktor powiedział na temat przejęcia tej własności żydowskiej, jest pewna nieścisłość, którą ten tom, jedną z kilku ambicji tego tomu jest pewnie właśnie wyprostowanie tego nieporozumienia. Otóż to nie jest to, że ktoś się schylał po własność porzuconą, że idziemy, potykamy się o portmonetkę, pokusa wielka, jeden weźmie, drugi nie weźmie, tak czy inaczej nie nasze, no ale znaleźliśmy. Kto pierwszy kamieniem rzuci. A pewnie takim wspólnym mianownikiem tych większości tych rozdziałów czy artykułów jest to, że to jest pewnie niesłuszne, pewnie chrześcijańskie społeczeństwo, ale z braku laku, niech na razie nazywajmy to chrześcijańskim społeczeństwem. To nie było to, że Polacy się pochylali nad tymi różnymi koszulami, które wiatr rozwiewał i niósł, no tylko w sposób bardzo jednak aktywny liczne rzesze polskiej ludności włączały się w proces, który oczywiście Niemcy puścili w ruch, Niemcy nadali temu kształt i formę, ale ta forma potem zaludniła się pewną treścią, którą w części nadali właśnie mu polscy sąsiedzi, przyjaciele, czasami dalsi sąsiedzi. Także nasza praca polegała w części na udokumentowaniu tego, że społeczeństwo polskie wcale nie było biernym tym aktorem. W ostatnio wydanej książce pana Ledera właśnie się mówi o tej rewolucji z zewnątrz niejako. Otóż mi się wydaje, że rewolucja, jeżeli była, witamy Krzysztofa, no to ta rewolucja, w tej rewolucji jednak Polacy nie byli tak pasywni, jak się nam wydaje. To jest pierwszy taki punkt. I to się realizowała, to bardzo aktywne zajęcie się własnością jeszcze ciepłą, czasami jeszcze chodzącą, było czymś, co nas zdziwiło do pewnego tylko stopnia, gdyż nie jest to pierwszy nasz projekt badawczy, a kolejny. A druga rzecz to jest, dlaczego zajęliśmy się akurat tą tematyką. Jest to kolejna tematyka. Problem jest w tym, że tych tematyk jest wiele. Ta książka, którą oddajemy w państwa ręce, jest właściwie też mapą po tym, czego jeszcze nie napisano, co sygnalizujemy. To jest książka, która jest dość gruba, trudna w czytaniu, nie chcę zniechęcać, ale jest to książka naukowa, jest to książka, którą można czytać od zagadnienia do zagadnienia, raczej nie od deski do deski, ale jest to właściwie no, książka w sumie, jeżeli chodzi o naukowe opracowanie, pierwsza, dotycząca jednak gigantycznego zjawiska o gigantycznym zasięgu, prawda? Ja wróciłem wczoraj z Paryża, gdzie byłem w księgarni, gdzie zobaczyłem metr bieżący książek dotyczących spoliacją, czyli rabunku dokonanego przez państwo i indywidualnie przez Francuzów we Francji podczas wojny. Tam było przynajmniej 40 tomów wydanych w ciągu ostatnich 10 lat, nie licząc opracowań takich właśnie zbiorowych. Także zostaje przed nami ogromna praca, która pewnie nigdy nie będzie wykonana. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że wraz z odchodzeniem dla mnie i przypuszczam, że dla moich kolegów i koleżanek, praca nasza ma pewną też tą cechę aktualności, bo jest to pewnie ważne dodatkowo ważne, żeby te studia ukazały się, jak jeszcze żyją ludzie, którzy przez to przeszli z takiej czy z innej strony. Potem to zostanie przysypane już tym popiołem historii, ale jeszcze troszkę ta historia jest wśród nas i jest bardzo żywa. Czy mam dalej kontynuować? Tak? Dobrze. Więc szereg studiów, które dotykają różnych spraw, prawda? W pracach zbiorowych problem jest taki, że trzeba jakoś usegregować, posegregować i połączyć w szereg te rzeczy, co nie zawsze jest rzeczą łatwą, ale staraliśmy się tutaj wszyscy razem, żeby ta książka szła odkąd dokąd, chronologicznie chociażby, żeby pokazać, że kształt i formę rabunku nadali Niemcy, żeby nie było co do tego najmniejszych wątpliwości, a potem w jaki sposób różne segmenty polskiego społeczeństwa, zaczynając od, powiedzmy sobie, korporacji inteligenckich, takich jak prawnicy czy sądownicy, jak oni weszli w ten system i jak go próbowali wykorzystać z mniejszym lub większym sukcesem. Trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o ten rabunek, to w Generalnej Guberni, która głównie jest naszym obszarem badawczym, nawet dużo mniej nas interesują tereny wcielone do Rzeszy, rzeczy rozgrywają się w trójkącie. Na górze są Niemcy. Niemcy dyktują te warunki. Drugim kątem, drugim wierzchołkiem tego trójkąta są Polacy, którzy próbują ten system niemiecki jakoś uczłowieczyć do swoich własnych potrzeb. I na trzecim wierzchołku znajdują się Żydzi, którzy do pewnego momentu jeszcze chcą coś z tego Holokaustu, włącznie z własnym życiem, ocalić, ale nie tylko. Także zaczynając od tego systemu, który jest omawiany w pierwszym rozdziale, przechodzimy do tego, jak w sposób zorganizowany Polacy wchodzą w pewne przestrzenie, a potem patrzymy na propagandę, na prasę podziemną, jak traktuje ten zabór mienia. Jak się okazuje, część tej prasy podziemnej z wielkim entuzjazmem przyjęła to przewłaszczenie, wywłaszczenie. Żeby tu się odwołać do bardzo ciekawego sformułowania, stwierdzenia użytego przez dr Janicką z Polskiej Akademii Nauk, wielu Polaków zajmuje się uszczelnianiem Holokaustu. Jest to formuła, którą chciałbym tutaj polecić. To uszczelnianie ma tragiczne konsekwencje dla ludzi, którzy właśnie w ten sposób nie są w stanie zniknąć, jakoś się wycofać, tylko zostają uszczelnieni w tym Holokauście. Także i potem przechodzimy do indywidualnych kwestii. Będzie widać, jak rzeczy, jak meble, jak poszczególne części garderoby, które mogą życie ratować, mogą też je gubić, i jak Polacy się odnajdują w tych realiach. Potem powojenne przewłaszczenia, wywłaszczenia, o tym, jak te mienie jest traktowane przez Polskę Ludową i jak Żydzi próbują negocjować w rzadkich wypadkach ponowne wejście w posiadanie, z reguły bezskutecznie zresztą. Także to jest w wielkim skrócie i przypuszczam, że inne rzeczy, zapomniałem pewnie o wielu innych sprawach, natomiast ta grosso modo to byłoby takim tytułem zarysowania problemu i tematyki.
Wspomniał pan, panie profesorze, o swojej wizycie we Francji, o francuskich rozliczeniach z Vichy. Wspomina też pan we wstępie, właściwie pokazując, jak w poszczególnych krajach następował ów transfer własności, tam w Holandii, właśnie w Belgii. I wspomina pan Francję, że były statut de juif, które szły o wiele dalej niż regulacje hitlerowskie i były przyjęte przez francuski parlament zupełnie spontanicznie, tak? I później stawia pan pytanie, czy w kraju bez Quislinga, w kraju okupowanym, możliwy był szeroki udział w rabunku żydowskich współobywateli, prawda? Bo tam mieliśmy rabunek jakby z definicji. Tutaj kraj okupowany, jak ci żydowscy współobywatele się zachowywali. Innymi słowy, czy i w jakiej mierze w porównaniu z innymi narodami Polacy skorzystali na zagładzie? Czy były to okruchy z pańskiego stołu, tak? Czy może coś więcej?
Jeżeli wolno mi to pytanie, bardzo słuszne pytanie odpowiedzieć. Chodzi o to, że jak to Barbara Engelking znalazła w jednym z pamiętników żydowskich, jeden z żydowskich ocalonych powiedział, że Niemcy zabrali śmietanę, a Polacy zabrali maślankę. I w tym jest trochę racji. Problem w tym, że nigdy nie będziemy w stanie zdefiniować, ile zabrano, prawda? To, co różniło Polskę od krajów zachodniej Europy, to była po pierwsze forma, spontaniczna forma włączania się ogromnych rzeszy ludzi w związku z liczbą ludności żydowskiej, z rozmiarem ludności żydowskiej w Polsce. Pokusa, na którą byli wystawieni Polacy, była o tyle częstsza niż gdzie indziej. I w tym momencie pytanie o to, czy była to wyższa kwota, czy niższa, traci trochę na zasadności. Więc to, co odróżnia Polskę od krajów zachodniej Europy, to była dezorganizacja tego rabunku, powiedzmy sobie, w stosunku przynajmniej do Belgii, Holandii i Francji, ale bardzo podobnie zachowywali się, dajmy na to, zachowywali się ludzie na Ukrainie czy dalej na wschodzie. Także specyfika lokalna odgrywała swoją rolę, natomiast to, co w warunkach polskich było rzeczywiście ważne, to jest to, że jak dzisiaj historycy, ja tu nie jestem wcale od tego najlepszym specjalistą, historycy dochodzą do wniosku, że na tle między innymi tego rabunku definicja Polaków jako świadków traci zasadność. Gdyż świadek, witness, témoin zakłada pewien taki dystans. Tego dystansu w wyniku choćby tego rabunku, jego powszechności, wystawienia na pokusę, tego było po prostu dużo mniej niż gdzie indziej.
Barbara Engelking opisała strategię zarządzania majątkiem, ale zanim o tym opowiesz, to chciałem, żebyś się odniosła do przytoczonego przez Bertę Mendel Coudeny dylematu. Ona pisze tak. Problem ilości rzeczy, ich braku lub nadmiaru. Tak? Więc pisze Coudeny. Wielkim nieszczęściem dla ludzi było to, że może mieli pieniądze. Ci ludzie prędzej zginęli. Bardzo często byli ludzie, którzy zostali wydani tylko dlatego, że mieli pieniądze. Nie mieć pieniędzy to było bardzo ciężko i bardzo źle. Ja do nich należałam. Ale ja może też dlatego wyszłam z życiem, bo mnie nikt z Polaków niczego nie zazdrościł. A zazdrość w czasie wojny była bardzo silna. Normy etyki były zupełnie inne. Za koszulę, za futro to było droższe niż ludzkie życie. Wydawano człowieka całkiem po prostu. Więc ta rola pieniędzy i rzeczy była gdzieś tam ambiwalentna. Zarówno nadmiar, jak i brak mógł się okazać niebezpieczny.
Czytałeś. Widzę, że czytałeś. Tak, Berta Mendel Coudeny, ona podjęła taki, nazwała wprost to, co wielu ludzi jakby wiedziało i w taki czy inny sposób też sygnalizowało, że rzeczy i pieniądze odgrywały w ocaleniu istotną rolę. To znaczy pieniądze i to, co można było na pieniądze, co można było sprzedać, prawda? I w tym kontekście też rzeczy. Natomiast był rzeczywiście wielki problem, ile tych rzeczy ma wystarczyć, czy ile tych pieniędzy ma wystarczyć, bo za dużo było niedobrze i za mało było niedobrze. Za dużo było niedobrze, bo to była pokusa, której się wiele osób nie umiało oprzeć, prawda? I bogaty Żyd po prostu prowokował, żeby go wykorzystać i ewentualnie oszukać, a w najgorszym wypadku wydać, prawda? Już nie mówię o zamordowaniu. No a za mało było też niedobrze, bo trzeba było z czegoś żyć w czasie ukrywania się, prawda? Trzeba było mieć jakieś zasoby, które umożliwiały przetrwanie. A zasoby w najprostszym rozumieniu, to jest coś, co jest pieniędzmi albo ekwiwalentem zasobów finansowych. No więc ile to było w sam raz? Tak? Gdzie jest ten środek, który był wystarczający do przeżycia, ale na tyle nieprowokujący, żeby nie wystawiać ludzi, którzy pomagali na zbytnią pokusę. No i oczywiście dlatego zajmowanie się Holokaustem jest takie intrygujące, że po prostu nie wiadomo. I że tak jak zawsze okazuje się, że to kolejne pytanie bez odpowiedzi i że nie ma żadnych reguł i że my możemy spekulować i cały czas się tym zajmujemy, prawda, w jakimś sensie, że się zastanawiamy czy piszemy o tym, co było potrzebne do ocalenia i tworzymy jakieś katalogi, że trzeba było to czy tamto, prawda, a tu znajomość polskiego, a tu dobry wygląd, a tu kompetencje kulturowe, a tu coś tam, a tu znajomi. i sobie możemy takie katalogi tworzyć, właściwie tylko po to, żeby zaraz zrobić równie długą listę osób, które nie miały żadnej z tych cech, a przetrwały, prawda? I potem się zastanawiamy, że bogaci mieli większe szanse, ale mamy dziesiątki przykładów, że ludzie, którzy wyszli z getta bez niczego, prawda, wyskoczyli nadzy spod trupów albo z pociągu do Treblinki, przetrwali wojnę, prawda? A ci, którzy mieli zasoby, nie przetrwali wojny. No i to się, ja mam takie dwie bohaterki właśnie, które reprezentują zupełnie różne postawy wobec tego, jak sobie wyobrażały, że przetrwają, tak? Jedna z moich ulubionych bohaterek to jest taka Fela Fishbein z Krosna, która wiedziała, co się rozumiała, że tu jakieś zagrożenie, przenosiła się z Rymanowa do getta w Krośnie, a potem się szykowała do ukrycia się, miała wszystko zaplanowane, miała zapłacone, miała umówione. No i szykując się do tego wyjścia na aryjską stronę, do ukrywania się, zapakowała swoje rzeczy w 17 walizek. I miała te 17 walizek po ludziach poupychanych, a przy sobie miała spis tego, co w każdej walizce jest. I kiedy już zarządzała tym swoim mieniem z ukrycia, to znaczy miała zaufanych rozmaitych ludzi i prosiła na zmianę, a to tego, a to tamtego, żeby tam jej kolejną walizkę przynieśli, oczywiście natychmiast wiedziała, czego w tej walizce brakuje. A ponieważ pisała dziennik ukrywając się, no to zapisywała z takim gorzkim, coraz większym rozczarowaniem, że tu mi ukradli kalesony, tu mi ukradli dwie pary koszul męskich, a tu mi ukradli to, a tu tamto. I te spisy, czego w tych walizkach brakuje, prawda, są takim wyrzutem i takim, żałuje tych rzeczy nie dlatego, że one były coś warte, tylko że one stanowiły jakby szansę przetrwania, prawda, jeszcze tydzień, jeszcze dwa tygodnie, jeszcze tym zapłacę, jeszcze się wykupię, jeszcze i to jest ten jej taki dramat, tak, że ona widzi, że ją okradają z tego życia, prawda, że te dwie koszule to symbolizują te kolejne kilka dni, kiedy ona z rodziną mogłaby dłużej u tych Polaków być. Te rzeczy strasznie nakręcają chciwość, prawda? Znaczy jak ktoś ma 17 walizek i jakby ci ludzie się orientują, ona była właścicielką sklepu i jakby wiadomo, ona należała do jakiejś elity w tym Rymanowie, bo jeszcze mieli hotel, w ogóle to byli dosyć zamożni ludzie, no to jakby no samo się prosi, no naprawdę, no prosi się, żeby tu właśnie zażądać, prawda? Ta cena idzie w górę, ta cena ukrywania się. Druga bohaterka to jest Frida Czarnoleska z Końskich, która w ostatniej chwili podejmuje decyzję, że ona ucieka już z takiej kolumny, znaczy jeszcze nie z kolumny, ale już się gromadzą Żydzi na wysiedlenie i ona wtedy postanawia uciekać i ona do jakiegoś worka, który ma pod ręką, pakuje kołdrę i jeden ton encyklopedii Trzaski i Ewerta. I to jest symbolizuje taką kompletną przypadkowość, prawda, że jakby człowiek w takiej chwili, kiedy podejmuje decyzję, która ma znaczenie życia albo śmierci, jakby czasem podejmuje zupełnie przypadkowe, co jej wpadła w rękę ta encyklopedia, prawda? Chyba jej się nie przydała, kołdra pewnie bardziej jej się przydała w czasie ukrywania się. Jakby no nie ma reguły. Jedna się jakby szykuje i planuje i ma te walizki, a druga łapie to, co ma pod ręką, no i obie przeżyły, tak? No i właściwie jakby to o to chodzi, tak? Co jest szansą do tego przeżycia? No i jakby ciągle nie wiemy, czy to jest los, czy to jest Pan Bóg, czy to jest szczęście, czy to jest przypadek, czy to się wszystko sprowadza do tego, kogo się spotka na swojej drodze. Pewnie to jest też bardzo ważne, kogo się spotka na swojej drodze, prawda? Jakby tu jest ta nasza polska część, prawda? Jakby kogo oni spotkali na swojej drodze, tak? Kogo z nas oni spotkali na swojej drodze.
Ja się boję generalizujących pytań, żeby nie dostać generalizujących odpowiedzi, które z natury rzeczy są nieprawdziwe, ale na ile motyw rabunkowy był dominujący, a na ile był produktem ubocznym w ogóle antysemickiej ideologii? Czy rabowanie Żydów postrzegano jako formę współdziałania z okupantem, tak? Bo to jest pytanie, które pan Jan stawia. czy też ochronę substancji narodowej. No, Vichy twierdziło, że oni po prostu muszą zrabować francuskich Żydów, żeby to nie wpadło w niemieckie ręce. Nasi Żydzi, nasze mienie. Więc nie wiem, Basiu, może byś spróbowała odpowiedzieć na to pytanie.
To była, myślę, no to wszystko było. No. Aż na twoje generalne pytanie odpowiedź jest tak. Było tak i było tak.
Ja z jednej strony widzę oczyma wyobraźni, tak? Tych chłopów jadących z rana do Jedwabnego, tymi furmankami. Tak? Przecież oni wiedzą, że coś się święci. Jeszcze nie wiedzą co, ale biorą furmanki. Nie jadą wszyscy w jednej furmance.
Oni wiedzą, co będzie.
Oni wiedzą, dobrze, ale nie jadą wszyscy jedną furmanką, żeby się uczestniczyć, czy żeby się napawać. Oni jadą z furmankami, żeby coś wywieźć, prawda? Z
powrotem. Ale oni wiedzą, co tam jest. Oni znają te żydowskie domki na Kurzej Łapce, no właśnie, które tam stoją. I wiedzą, że tam ten ma kapę na łóżko. Nie wiem, dlaczego te kapy na łóżko były takie popularne. Ja w tych procesach sierpniowych, które czytam, to bardzo często się spotykam właśnie, że kapa na łóżko była jakimś przedmiotem pożądania. Pluszowa kapa, tak.
Pluszowa, tak?
Jeżeli mogę wskoczyć tylko w słowo, powiem, że zadał pan pytanie na temat tego, czy to było wyzwalanie substancji narodowej. Rzeczą charakterystyczną jest to, że jako historyk, który przejrzał już teraz no, tysiące i tysiące i tysiące stron dokumentacji świeżo powojennej, czyli oskarżeń z różnych paragrafów, ale głównie o kolaborację, ci często zdumieni chłopi, robotnicy i inteligenci też, których nagle wyciągano przed sąd i mówiono, że oni byli złodziejami po pierwsze, ale po drugie, że to była forma kolaboracji, to po prostu się w głowie nie mieściło. Jaka kolaboracja? To było działanie zupełnie, znaczy oskarżenie o kolaborację przyjmowano rzeczywiście jako policzek. No jeszcze rabunek to ewentualnie jakoś to można było, chodziło o ocalenie, ale jaka kolaboracja? Także to jest taki... No,
Żydowskie mienie nie wpadło w niemieckie łapy, myśmy wzięli.
To jest, znaczy ludzie bardziej, że tak powiem, jak to się dzisiaj mówi ładnie o polsku, bardziej wyedukowani, to w ten sposób właśnie to jakoś racjonalizowali sobie, a inni czuli to po prostu w ten sposób.
Darek Libionka pisze o tym w swoim tekście, że ta kwestia mienia żydowskiego, które się tak szybko stało po żydowskim, była jednak przedmiotem troski pewnych przynajmniej odłamów polskiego podziemia. Daj, że jakby się w prasie podziemnej się na ten temat dużo pisało i jakby z aprobatą dla przejmowania.
Chciałbym, żebyśmy do tego wrócili później. Teraz chciałem zapytać Krzysztofa Persaka, który napisał bardzo dobrą, ciekawą recenzję, jak mi się wydaje, z tego tomu, ale wskazuje w tej recenzji na istotny mankament książki. Jest nim nie dość gruntowna znajomość zagadnień prawnych, reprezentowana przez autorów omawiających problemy powojennej restytucji mienia. Prowadzi to niekiedy do błędnych ocen i fałszywych wniosków. Ja chciałbym, Krzysztofie, żebyś to pogłębił i sformułował, bo występujesz tutaj w charakterze osoby, która ma ożywić dyskusję. Wszyscy się ze sobą zgadzają i zionie nudą na sali, więc jesteś naszą nadzieją.
No, ale stawiasz mnie, Jarku, w trochę trudnej sytuacji, bo zamówiła u mnie redakcja recenzję, ale dzisiaj wypada wygłaszać laudację. I to są trochę dwie, trochę dwie różne role. Ale rzeczywiście ja w tym gronie tutaj siedzących różnię się od pozostałych tym, że nie należę do grona współautorów książki i nie prowadziłem tych badań, więc rzeczywiście taka rola z boku, przypominająca rolę recenzenta, pewnie jest najbardziej mi tutaj przystoi. Ale czy ja mogę odpowiedzieć, jeszcze trochę co innego powiedzieć, zanim przejdę? Dobrze. Bo tak, kwestia mienia Żydów i co się z nim stało podczas wojny i po wojnie, to jest kwestia budząca emocje, kwestia bardzo drażliwa i o której się w Polsce dosyć trudno rozmawia spokojnie. A zapewne dlatego, że wielu ludzi, którzy objęli mienie tak zwane pożydowskie, bądź są następcami tych, którzy je objęli, czuje pewien niepokój bądź dyskomfort z tym związany. I wydaje mi się, że bardzo dobrze, że pojawiła się taka praca, bo ona jest pionierska absolutnie, która no, tak naprawdę patrzy, co się wydarzyło naprawdę. Co się z tym mieniem wydarzyło naprawdę. I daje podstawę do jakiejś rzeczowej dyskusji na ten temat. bo właściwie przed tą książką mieliśmy zaledwie parę garść najwyżej artykułów, które gdzieś tam są w przypisach wyliczone. I to mi się wydaje bardzo ważne. I teraz tak, ona jest bez wątpienia odkrywcza, choćby dlatego, że jest pionierska, ale chciałbym powiedzieć o tym, co się dowiedziałem i co jest dla mnie w niej ewentualnie zaskoczeniem. To, co wydaje mi się bardzo ważne, to jest to oczywiście zachowanie proporcji i pokazanie, że grabieży zasadniczo dokonali Niemcy, Polacy, co też jest pars pro toto, nie Żydzi, nie żydowskie otoczenie, z tego ewentualnie na różne sposoby skorzystało. I bardzo wydaje mi się cenne pokazanie mechanizmów instytucjonalnych rabowania żydowskiego mienia przez władze okupacyjne. A jak bardzo wysoce zorganizowany to był mechanizm, jaką machinę specjalną zbudowano. Takim przykładem jest tekst o zarządzie w Krakowie zajmującym się meblami zrabowanymi Żydom przez Niemców. To jest ciężki tekst w czytaniu ze względu na jego szczegółowość, ale jednocześnie pokazuje cały ten właśnie aparaturę organizacyjną, jaką Niemcy przy tym stworzyli. I tu mówimy o rabunku. Mam wrażenie na podstawie lektury, że jeśli chodzi o skalę, ja nie mówię o moralnym wymiarze, ale o skalę, bezpośredni rabunek mienia Żydom, bezpośredni, był prawdopodobnie stosunkowo niewielkim fragmentem tego zjawiska. Raczej mamy do czynienia przez przejmowaniem albo tego mienia, które Niemcy przyjąć pozwolili, przydzielili, bądź nie upilnowali. Co jest też charakterystyczne, w odróżnieniu od państw na zachodzie Europy, że w Polsce nie było władz kolaboracyjnych, które by w tym procederze uczestniczyli, tak jak w Vichy czy różnych innych quasi kolaboracyjnych właśnie organizmach. To, czego mi brakuje i chciałbym się dowiedzieć więcej, to jest właśnie o mechanizmach przejmowania od władz niemieckich legalnego w cudzysłowie, to znaczy w cudzysłowie, bo na gruncie przepisów czy regulacji okupacyjnych mienia. W jaki sposób to przechodziło w polskie ręce. Tu myślę, że to jest rzecz do pogłębienia, bo jak sądzę, to jest w sensie ilościowym dosyć duże zjawisko. Oczywiście powojenne przepisy, i tu przechodzę już do odpowiedzi na to pytanie, powojenne przepisy uznawało tego rodzaju czynności prawne dokonane z władzami okupacyjnymi za nieważne z mocy samego prawa. Przewidywały także, że wpisy na przykład w księgach hipotecznych dotyczące mienia wszelkiego, nie tylko żydowskiego oczywiście, dokonane na podstawie przepisów okupacyjnych wymierzonych przeciwko obywatelom polskim i które byłyby nielegalne w świetle przedwojennego prawa polskiego, sprzeczne z przedwojennym porządkiem prawnym, też podlegały wykreśleniu i podlegały przywróceniu wpisy dotychczasowe. Jeżeli chodzi o to, o co zapytałeś i kwestie kompetencji prawnych autorów, to ja mam zasadniczo jedną rzecz, z którą się nie zgadzam, bo pewne rzeczy, których podałem, dotyczą drobiazgów. I myślę, że nie ma się specjalnie co nad nimi rozwodzić. Natomiast to, tutaj moja ocena, przynajmniej z niektórymi autorów się rozbiega, jeżeli chodzi w ogóle o ocenę powojennego ustawodawstwa restytucyjnego. Wydano dekret, później ustawę, potem znowu dekret o majątkach opuszczonych i porzuconych, później majątkach opuszczonych i poniemieckich, tak to się nazywało. I to były dwie kategorie, majątki porzucone i poniemieckie, bo to było w zależności od wersji tego dekretu, to było to samo, dotyczyły mienia Rzeszy, mienia niemieckich osób prawnych, które przechodziły na własność Skarbu Państwa. I to nas w tym kontekście nie interesuje. Natomiast mienie opuszczone to było to mienie, którego posiadacz utracił władztwo nad nim w wyniku wojny. Moja ocena tych przepisów jest taka, że one były bardzo przyzwoite, w żadnym stopniu nie preferowały bądź nie dyskryminowały Żydów i zapewniały możliwość przynajmniej litera prawa była taka, łatwego i prostego odzyskania utraconego mienia. Natomiast oczywiście sytuacja praktyczna Żydów była inna. I chcę powiedzieć, że takie przepisy musiało wydać każde państwo, które znalazłoby się w takiej sytuacji, że przetoczył się po nim walec wojny, że nastąpiły wysiedlenia masowe, że ludzie byli przemieszczani, zabijani, tracili własność, że mienie pozostawało bez właściciela. Te przepisy przewidywały możliwość przywrócenia posiadania. Posiadanie w odróżnieniu własności to jest faktyczne posiadanie, faktyczne władanie rzeczą z jakimś tam tytułem prawnym. Procedury były bardzo proste. Prawo nakazywało bardzo szybko rozpatrywać takie wnioski. Początkowo przez pierwszy rok funkcjonowania tych przepisów prawnych te sprawy były wolne od opłat sądowych. Dopiero w 1946 roku wprowadzono wpis w wysokości 1/10 wartości mienia, o które chodzi. Nie chcę wchodzić w dużo szczegółów, bo właśnie tutaj to, co zapytałeś, to diabeł tutaj tkwi w szczegółach, ale i te przepisy pozwalały też nabyć własność mienia tym, którym je przywrócono. Nie każdemu, nie temu, który je uzyskał w sposób nieprawny podczas wojny, tylko właśnie tym, którym przywrócono w ciągu 10 lat w wyniku zasiedzenia. Nie będę tego wszystkiego rozwijał, jestem gotowy ewentualnie odpowiedzieć na pytania, natomiast w moim przekonaniu były to przepisy, które w bardzo sprawny sposób pozwalały odzyskać utracone mienie każdemu, bo one przecież nie dotyczyły wyłącznie Żydów, dotyczyły choćby, nie wiem, Polaków wysiedlonych z terenów wcielonych do Rzeszy. To była liczba 900 tysięcy wysiedlonych ludzi w okresie 1939-1940, z czego mniej więcej połowa to byli Żydzi, a połowa to nie byli Żydzi. I wielu innych kategorii osób. I teraz to, co mnie zaskakuje w świetle badań przedstawionych w książce i co jest bardzo ciekawym ustaleniem, autorzy przyjrzeli się, jak te przepisy funkcjonowały w praktyce. Z jednej strony bez wątpienia Żydzi byli w trudniejszej sytuacji, bo w wyniku Shoah, no wiadomo, no 90% zginęło, więc nie zawsze miał kto się w ogóle upomnieć o mienie, ale także byli rozproszeni, przemieszczeni. Wielu z nich znajdowało się bądź w Związku Sowieckim, bo tam większość polskich Żydów przeżyła, bądź ewentualnie na Zachodzie ci, którzy wyszli z obozów koncentracyjnych czy znaleźli się w wyniku marszów śmierci na Zachodzie, więc ich praktyczna i faktyczna sytuacja, jeżeli chodzi o możliwość upomnienia się o to mienie, była trudniejsza. Natomiast co mnie zaskoczyło, że jeżeli doszło do upomnienia się o to mienie po wojnie, jeżeli już złożono w sądzie wnioski, w sądzie grodzkim o przywrócenie posiadania, to mam wrażenie, że one się w większości przypadków kończyły sukcesem i dosyć łatwo to mienie odzyskiwano. Tak wynika z przykładów podanych dla Szczebrzeszyna, Radomia i Kalisza.
To jest chyba moment, żeby pani Alina Skibińska zabrała głos. Na zasadzie analizy studium przypadku, tak, Szczebrzeszyna i ad vocem.
Znaczy, chyba właściwie nie ma między nami sporu, poza tym, że trudno mówić o tym ustawodawstwie powojennym jako o jakimkolwiek restytucji, bo to nie były ustawy restytucyjne. Jako takie nie były, tak nie można ich nazwać. Natomiast można powiedzieć, że...
Tu się nie zgadzam.
Znaczy te ustawy o majątkach opuszczonych nie dotyczyły restytucji mienia. Natomiast te i inne przepisy prawne powojenne jakby anulowały wszystkie akty prawne dotyczące mienia czy też umowy zawarte w czasie wojny i w ten sposób właściwie przywracały stan dotyczący własności sprzed wojny. W tym momencie właściciel był nadal właścicielem, o ile fizycznie swoim majątkiem nie władał, był w to władanie wprowadzony i to się tak nazywało, wprowadzenie w posiadanie. To się fizycznie dokonywało, ten człowiek szedł z urzędnikiem z administratorem tego mienia były urzędy do tego powołane, najpierw tymczasowy zarząd państwowy, potem urzędy likwidacyjne. W ich imieniu działały na ogół urzędy miast, one zatrudniały specjalnego administratora. I ten administrator szedł z człowiekiem, przekazywał mu klucze, przekazywał mu rozliczenie, dokumenty i tak dalej. I tak to się odbywało w praktyce. Natomiast ta ustawa jest taką hybrydą, która pozwalała wejść w posiadanie członkom rodzin. I ja tutaj mam zastrzeżenie co do tego, ponieważ w zupełnie innej sytuacji życiowej byli Żydzi, ofiary zagłady, ludobójstwa. Zupełnie w innej obywatele polscy, którzy nie byli ofiarami ludobójstwa. I umówmy się, że jeśli 90% Żydów zginęło, to pozostałe 10% to są członkowie rodzin. I przywołujemy tam przykłady jednak, kiedy z całej rodziny przeżyła jedna osoba. Ta duża rodzina posiadała jakieś, załóżmy, domy, majątek, który ta jedna osoba mogła dziedziczyć. Wedle tego prawa nie mogła. Mogła wedle, mogłaby, gdyby prawo spadkowe było wówczas inne, gdyby było takie, jak na przykład jest dziś. Dziedziczenie w linii bocznej wówczas nie było możliwe. Było możliwe na drodze obejścia prawa, takiego ułożenia dziedziczenia po kolei członków zmarłych danej rodziny, aby ta osoba, która przeżyła, w tej kolejności wypadła jako ta ostatnia w linii prostej dziedzicząca. Radzono sobie w ten sposób, bo tak po prostu to robiono. I chcę powiedzieć, że tutaj sądy, przynajmniej w Szybrzeszynie i te inne, na ogół sędziowie, jak widać, przymykali na to oko, bo te układanki wyglądały na sztuczne, ale z moralnego punktu widzenia chyba nie można im niczego zarzucić, prawda? Przynajmniej ja tak to oceniam. Co do tych warunków życiowych tych ludzi, mnóstwo dokumentów zaginęło. Jeśli nie ma dowodu własności, nie ma w ogóle jakichkolwiek dokumentów, należy je odtwarzać i je odtwarzano na podstawie zeznań świadków. I tu chciałam też podać przykład, w jakiej innej sytuacji życiowej znajdowali się polscy obywatele, czy też Żydzi, którzy wyjechali z Polski, a Polacy etniczni, którzy pozostali. Żeby udowodnić cokolwiek w sądzie, należy mieć świadków. Żeby mieć świadków, śmiem twierdzić, że zwłaszcza w tamtej okolicy, gdzie Żydzi nie powrócili do tych miejsc, nie zamieszkali tam po wojnie ci, którzy ocaleli, dlatego że to była dosyć niebezpieczna dla nich okoliczność. Można sobie z łatwością wyobrazić, że znalezienie wśród Polaków w takich okolicznościach i miejscach świadków, którzy będą świadczyli na ich korzyść, wcale nie było łatwą sprawą. I teraz aż bardzo długo trwało, zanim dopuszczono zeznania świadków, na przykład Żydów, którzy wyjechali do Palestyny. W końcu to, że ktoś posiadał jakąś nieruchomość, mógł zaświadczyć nie tylko etniczny Polak, który został, mógł również Żyd, który przeżył i wyjechał z Polski. Otóż zeznania tych osób w takich sprawach przed konsulatem polskim bardzo długo nie były uznawane, to znaczy nie było ścieżki prawnej, dopiero pod koniec tego okresu, czyli w tym trybie uproszczonym do 1948 roku można było te majątki odzyskiwać i tak jak mówię, dopiero w drodze interwencji organizacji żydowskich dopuszczono takie zeznania i to pokazuje różnicę po prostu życiową.
A mogę zapytać, jaki procent tych majątków wrócił w ręce dawnych właścicieli?
No tak, to jest, ja bym bardzo też sama chciała móc, znaczy wszyscy byśmy chcieli móc jakieś szacunki podać. Moją ambicją na początku było dokonanie takiego mikrostudium jednego przypadku, czyli jednego miasteczka, ale Przyznam, że żeby dokończyć kwerendę tylko dotyczącą tego jednego miasta, musiałabym spędzić jeszcze pół roku. Naprawdę obliczyłam. Około 700 teczek archiwalnych jeszcze musiałabym przeczytać, żeby ogarnąć nawet to jedno miejsce. Było tam około 240 nieruchomości żydowskich i sądzę na podstawie tych repertoriów, inwentarzy i tych dziesiątek teczek, które przeczytałam, że około 1/3 do połowy tych nieruchomości wróciła w ręce ocalałych Żydów, została przez nich sprzedana. 2/3, połowa, to są moje szacunki, chociaż nie przeczytałam wszystkiego na podstawie inwentarzy, nazwisk osób, które wnioskowały, zakładając, że większość tych wniosków kończyła się pozytywnym wyrokiem sądu. Takie są moje szacunki na podstawie tej wiedzy, którą posiadam. To jest stosunkowo dużo oczywiście. Myślę, że więcej niż na ogół ktoś by się spodziewał, nie mając takiej kwerendy ze sobą.
Było bardzo dużo nieruchomości, po których nikt się po prostu nie zgłosił. Jaki to był procent?
To jest ta reszta. Tak, 2/3 lub połowa. Na mocy tych ustaw stawała się, przechodziła na rzecz Skarbu Państwa lub stawała się mieniem komunalnym po prostu.
Bardzo dziękuję.
Ja jeszcze jeden zarzut do tego ustawodawstwa mam. To znaczy,
to jest fascynujący wątek, tylko ja chciałbym go przerwać jednak, zadać jeszcze jedno pytanie. Przepraszam, bo mamy za mało czasu, żeby wchodzić w fascynujące, ale jednak detale, bo chciałbym oddać później publice możliwość zadania pytań i głosu. Więc może przerwiemy, zawiesimy ten wątek. Ja jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. O to zadziwiające współbrzmienie prasy Gadzinowej, prawda, która odnotowywała z aprobatą postępy odrzydzania gospodarki w czerwcu 1941 roku. Nowy Kurier Warszawski właśnie donosił, że gospodarka jest odrzydzona i że to jest wielki, wielki sukces. W styczniu 1943 roku po wywiezieniu większości warszawskich Żydów do Treblinki gazeta ta informowała o możliwości otrzymania przydziału mieszkań z wolnej ręki w Śródmieściu Południowym. To bardzo dobrze wyszukał Andrzej Żbikowski. A z drugiej strony podziemna prasa endecka cieszyła się, że w wyniku właśnie dokonanego przez Niemców ludobójstwa zrealizował się ten podnoszony przed wojną wielokrotnie postulat usunięcia Żydów z życia gospodarczego, co z kolei zawdzięczamy Dariuszowi Libiący, który dokonał dokładnej analizy artykułów prasy konspiracyjnej Stronnictwa Narodowego i grupy Szańca. Ja chciałem prosić Państwa, no już nawet nie wiem kogo pytać. No. Jest Darek? No poprosimy. O komentarz do tej zbieżności. Do tego współbrzmienia prasy Gadzinowej i nacjonalistycznej.
Dziękuję bardzo. No to nie jest tak, że prasa Gadzinowa współbrzmiała z prasą nawet skrajnie prawicową. W pewnych wątkach, w pewnych sytuacjach oczywiście można przeprowadzić takie zestawienie, ale właśnie no, trzeba postrzegać w szerszym kontekście, jak sądzę, i co starałem się w moim tekście pokazać, zawartość prasy konspiracyjnej. Nawet ja zajmowałem się tylko i wyłącznie prasą prawicową i skrajnie prawicową, która pisała o tych kwestiach mienia żydowskiego najwięcej. I w tej prasie również, oczywiście między autorami czy poszczególnymi tytułami, są również do znalezienia i ukazania, no, nawet można powiedzieć czasami daleko idące różnice. Co jest jednak ważniejsze, moim zdaniem, jeśli patrzymy na reakcję polskich konspiracji już tutaj jako całości, to jest właściwie oprócz tego no, szeroko pojętego obozu narodowego i tej prasy narodowej, no to jest właściwie po prostu zawieszenie, milczenie tej głównej polskiej prasy konspiracyjnej, Akowskiej i delegatury rządu w tych sprawach, co się dzieje, co się dzieje z mieniem żydowskim, jak będą wyglądały stosunki własnościowe po wojnie. No był to problem, z jednej strony to, co się działo w 1942 roku, ja pisałem o tym wcześniej w moich tekstach, no to znaczy te właśnie no po prostu rabunki w gettach, z których wywożono Żydów. Te zjawiska no, miały skalę jednak, no, nawet wynika to z polskiej prasy konspiracyjnej, były to zjawiska masowe, z którymi właściwie po prostu nie wiedziano, jak sobie poradzić, czy o nich pisać, czy o nich nie pisać, jeśli pisać, to co i w jakim duchu. No, ponieważ konspiracja była za słaba, żeby na takie działania reagować. To jest raz. A dwa, no właściwie te wszystkie pomysły no, nacjonalistyczne, które pojawiały się w takich czy innych gazetkach i w organach prasowych, głównych Stronnictwa Narodowego, czy ONR-u. Te właśnie postulaty też właściwie były przemilczane w tej prasie Armii Krajowej i delegatury. W dokumentach wewnętrznych...
Cytujesz tutaj jedno. Miasta nasze po złamaniu żydostwa stoją otworem. Dziesiątki, setki tysięcy sklepów i warsztatów czeka na objęcie. To jest maj 43.
No tak, no są takie teksty, no oczywiście. Oczywiście, że tak, są takie teksty i cóż, no, z tymi tekstami no, nie podejmowano, no to jest po prostu wyraz no, po prostu pewnego no, klimatu i myślenia o tak zwanym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, które nie pojawiło się nagle, tylko oczywiście to trzeba też patrzeć na perspektywę przedwojenną. No, co jest ważne i na to zwracam uwagę, to jest to, że w myśleniu o kwestii żydowskiej i rozwiązaniu właśnie nie zaszły zmiany. W trakcie mordowania Żydów przez Niemców. W dokumentach wewnętrznych pisane są, raportuje się do Londynu, że ta sprawa tego przewłaszczenia, nam takie sformułowanie pojawia się, będzie bardzo ważna po wojnie, odegra swoją rolę, bo to się dokonuje olbrzymi transfer. No tylko teraz to po prostu nie było możliwości, żeby o tym pisać. I dyskusja, tak jak mówię, była zawieszona.
Jeśli mogę jedno zdanie krótkiego komentarza zwrócić uwagę na odkrycie,
proszę,
które zawdzięczam profesorowi Libionce jego tekstom, zarówno w tej książce, jak i poprzednich. Jest taka teza, że kręgi nacjonalistyczne, ta skrajna prawica, miała dwóch wrogów podczas wojny, Niemców i komunistów, czy Niemców i Sowietów. To, co jednoznacznie wynika z tych analiz prasy skrajnie prawicowej, wynika, że oni mieli trzech wrogów. Niemców, Sowietów i Żydów. I właściwie cały czas o wrogości wobec Żydów pisali, o konieczności uwolnienia się od plagi żydowskiej, co brzmi strasznie i absurdalnie w momencie, kiedy właściwie większość Żydów w tym momencie, polskich Żydów już w momencie nie
było. To za szczęśliwe zrządzenie losów, kiedy naszych dwóch największych wrogów, Żydzi i Niemcy, rzucili się sobie do gardła. Tak?
Właśnie, dla Niemców wina i zbrodnia, a dla nas klucze i kasa.
Proszę Państwa, otwieram tę część dyskusji. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę o przedstawianie się i jednak nie wygłaszanie referatów, a raczej formułowanie pytań. Bardzo proszę. Proszę sobie przekazywać mikrofon.
Paradoksalnie moje pytanie to jest pytanie do pana Prysaka, żeby było no wcipniej. Otóż pan powiedział o tym, że tam kwestia zasiedzenia w prawie to była kwestia 10 lat. Zastanowiło mnie jedno tylko, że ci wszyscy, ta fala repatriacyjna, w tym część spora Żydów, którzy wracali po 56 roku, mogła się po prostu pożegnać już, bo było po zasiedzeniu.
Nie zupełnie, dlatego że 10-letni termin zasiedzenia dotyczył osób, którym przywrócono mienie, nie wszystkich innych. W innych przypadkach obowiązywały ustawowe terminy zasiedzenia 20 lat w dobrej wierze i 30 lat w złej wierze. To był przepis korzystny dla tych, którzy, właśnie na korzyść tych, którzy odzyskiwali mienie. Dekret mówi wyraźnie, że to jest zasiedzenie, ten termin jest właśnie w przypadku osób, którym przywrócono mienie, właśnie po to, żeby im ułatwić nabycie jego własności. A nie utrudnić. To jest osobna sprawa.
Jan Woleński, mimo tych wszystkich trudności, które Państwo mieliście z dokonaniem szacunków, czy jest jakakolwiek szansa, żeby no, statystycznie przynajmniej oszacować, bo hipotezę wysunąć na temat, Jak to ilościowo wyglądało to szantażowanie, czyli przejęcie rabunek w wyniku szantażu, prawda, za przetrwanie? A jak wyglądało to, co można nazwać umownie i trochę eufemistycznie mieniem po żydowskim, tak? Czyli w sytuacji, w której no w dobrej lub złej wierze, z takich lub innych motywów, ale rabowano mienie, które, no, o którym ci rabujący mogli przypuszczać, że jest no, do zabrania bez szans powrotu właścicieli, można było przypuszczać w każdym razie. To jest jednak ważna sprawa. Nawet jeżeli te hipotezy są przybliżone, to jednak chyba warto by wiedzieć. Jeszcze chciałem może jedno słowo powiedzieć. Ustawodawstwo powojenne, bo ja akurat studiowałem no nieco później prawo, ale te jeszcze sprawy były żywe, było trochę pod presją mienia poniemieckiego. I tego się trochę bano, jeżeli chodzi o politykę władz polskich. Ja nie chcę usprawiedliwiać, bo to jest zupełnie inna sprawa. Tylko proszę zwrócić uwagę, że nie ma żadnych specjalnie gorących dyskusji na temat mienia pozostawionego przez Niemców i przejętego przez obywateli polskich. To się uważa jakby za moralnie trafną czy słuszną rekompensatę, prawda? Ile, ja sam pamiętam w 1948 roku, moja mama była etnografem, robiła Muzeum Szklarskiej Porębie i myśmy porządkowali opuszczony dom po niemiecki. To były tony książek, które ja, czy kilogramy książek, które jako 8-letni chłopak nosiłem. No to do kogoś należało. Ja nie chcę tu oceniać, jeszcze raz powtarzam, tylko że no, ta różnica w traktowaniu tej kwestii jest trochę zadziwiająca. Pewnie to jest wynik emocji, prawda? Ale no...
Znaczy, to jest temat ogromny, jaki pan profesor otworzył i ja chciałbym powiedzieć, że często ten młot kwantyfikowanie jest używany, żeby nie w tym wypadku, ale często jest, no, czy jeżeli nie możemy powiedzieć ile procent, to czy znaczy, że nie można nabrać pewnego ogólnego przekonania. Jeżeli chodzi o czasy wojenne, ja dużo mniej interesowałem się powojennymi kwestiami. Jeżeli chodzi o kwestie wojenne, pewne kwantyfikacje są, uściślenia są możliwe. Dam przykład. I to są badania, które ja liznąłem, które powinny zostać wykonane. Dam przykład. Prawo niewinne, prawo wekslowe podczas wojen, przedwojenne polskie prawo wekslowe przewidywało, że jeżeli mój wierzyciel, któremu ja jestem winien pieniądze, prawda, nagle znika, no to ja mam prawo go wywołać. Na przykład ja chcę oddać Żydowi, od którego pożyczyłem 1000 złotych przed wojną te pieniądze, ale nie moją winą jest to, że on nagle mi gdzieś znikł z horyzontu. W tym momencie co ja robię? Po prostu daję ogłoszenie do gazety przez sąd grodzki najbliższy, że wywołuje na przykład pana takiego a takiego, żeby zgłosił się w terminie 90 dni, bo inaczej jego, mój dług będzie unieważniony. Prawda? I można w słupku podliczyć, a zapewniam państwa, że każde pisemko urzędowe wydawane w Generalnej Guberni od roku 40 jest pełne tych ogłoszeń. Prawda? I w tym momencie wiemy, że ci ludzie są w nasi wierzyciele są w gettach. Prawda? Oni nie mogą przyjść do sądu, nie mogą pojawić się. Także tego rodzaju manipulacje, to powinno zostać zbadane, materiały są, jest to pracochłonne, ale wydaje mi się, że to tylko pokazuje skalę. Druga rzecz, ja jeszcze raz nie wychodzę poza 45 rok, własność mówi się nieruchomości. No nieruchomości, owszem, przy rynku były nieruchomości, a z tyłu za rynkiem były drewniane budyneczki, prawda, które od razu zostały po prostu zamienione na potrzebny budulec, rozkradzione, wywiezione i rzeczywiście jak Polska długa i szeroka od Węgrowa po Tarnów, te furmanki nie tylko pędziły na aukcje, na koszule, czapeczki i majtki, ale też po drewno, prawda. Także skala była po prostu gigantyczna tego wszystkiego i to nigdy nie zostanie udokumentowane. Czyli mamy wymiar, który można jakoś udokumentować, w rodzaju tak zwane walory płatnicze, a mamy też tą szarą strefę, która wiemy, że miała ogromny jakiś wpływ na ludzi, ale tego nigdy nie będziemy w stanie nawet szacunkowo pewnie ocenić.
Ja bym chciała jednak coś dodać do tego, co mówi Janek, bo oczywiście wszyscy interesujemy się pewnym szacunkiem strat, prawda, ogólnie rzecz biorąc, także materialnych i niematerialnych. I po wojnie była dokonywana masowa rejestracja szkód wojennych. W każdym archiwum znajdziecie Państwo nawet niemal do każdej miejscowości takie rejestry szkód wojennych. One są niesłychanie szczegółowe. Dotyczą szkód materialnych, niematerialnych, duchowych, różnych. Były robione w 1945 roku. Dla Szczebrzeszyna zachowały się. Wszystkie te rejestry przejrzałam. Byłam zaskoczona. Nie wiedziałam właściwie, z jakiego powodu nie znalazłam tam ani jednego rejestru dotyczącego majątku żydowskiego. Ani jednej osoby. Naprawdę nie wiedziałam, z czego to wynika. To wynika po prostu z tego, że administrator tego mienia nie uznał za stosowne i potrzebne wypełnić w imieniu tych ludzi tych rejestrów. Przekonałam się o tym dopiero wtedy, kiedy w zupełnie innej miejscowości znalazłam rejestry szkód wojennych, gdzie administrator uznał za stosowne co zrobić. I po prostu wpisał te wszystkie domy i grunty, które wcześniej do Żydów należały. Właściwie w skali całej Polski to się dokonywało bardzo rzadko, że ci administratorzy brali te osoby w ogóle pod uwagę. To jest tak jeszcze jedna... W ogóle nie ma dokumentów rejestrujących straty tych osób. Można było tam wpisać wszystko. W Szczebrzeszynie jest też taki dokument dotyczący doktora Królkowskiego. Każdy osobiście to wypełniał. Sam tam wpisał. Samochód Opel, patefon, zdaje się, straty na 40 tysięcy i tak dalej. No naprawdę, gdyby te dokumenty istniały, dziś dysponowalibyśmy zupełnie inną wiedzą na ten temat. Ale jeśli do tego dołożyć, że rejestracja majątku wymuszana przez Niemców, czyli te masy dokumentów, które wówczas wypełniono w 1940 roku, również nie istnieją. Ja nie umiem odpowiedzieć, co się z nimi stało, ale ich nie ma.
Na Wojka Cieślińska-Lobkowicz. Ja chciałam do rozmowy czy kontrowersji między panem Prysakiem, a panią Skibińską. Otóż jest tak, ja jestem jedną z autorek tekstu takiego porównawczego, bo piszę o problematyce restytucji w latach 45-55, jakby to powiedzieć, w Niemczech, okupowanych Niemczech, Austrii i w krajach zachodnich, też nie wiem, czy o Słowacji, Rumunii i tak dalej. Otóż przepis polski, tu się z panem zgadzam. Ja to się temu przyglądałam też z punktu widzenia prawnego i konsultowałam to z prawnikami polskimi, niemieckimi. Przepis polski istotnie zachowuje elementy, które są, można powiedzieć, bardzo przyzwoite, do tego stopnia nawet, że przyjmuje kategorię złej wiary przy nabywaniu dóbr w trakcie, czy mienia w trakcie okupacji. Natomiast po pierwsze jest tak, jak mówi pani Skibińska, w Polsce nie było przepisów restytucyjnych. Dekrety o majątku porzuconym czy opuszczonym właśnie po niemieckim to są wszystko, przede wszystkim dekrety niejako określające, co przechodzi na własność lub zarząd państwa. Natomiast sytuacją, nazwijmy to wyjątkową, jest sytuacja, kiedy się pisze o zwrocie posiadania. Proszę zwrócić uwagę, że w dekrecie z 8 marca 1946 roku o zarząd czy o zwrot posiadania to jest dopiero trzeci rozdział. Pierwszym rozdziałem są sprawy ogólne i czego się drugim rozdziałem jest, że tak powiem, po prostu urząd likwidacyjny, który likwiduje, że tak powiem, niejasność w sytuacji, że tak powiem, prawnej. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Nie mówimy w ogóle o mieniu gmin i stowarzyszeń organizacji żydowskich. Wszystko przeszło w zarząd państwa. Przeszło w zarząd państwa i ewentualnie mogło być przekazywane, że tak powiem, instytucjom, czy przede wszystkim oczywiście gminom. Tu wiemy, to jest cała problematyka, ale to jest bardzo istotne. I wreszcie sprawa, która wymaga ewidentnie podkreślenia. Mianowicie fakt, że przy w prawie od zwrotów posiadania może się domagać wyłącznie albo wstępny, albo zstępny, albo rodzeństwo, albo małżonek. To jest sytuacja diametralnie odmienna w odniesieniu do Żydów i do obywateli polskich, którzy nie byli Żydami, ponieważ skala zagłady jest taka, i to pani Skibińska podkreśliła, była taka, że bardzo często to byli bardzo odlegli z tego punktu widzenia, że tak powiem, krewni. Przy czym proszę zwrócić uwagę, kiedy wprowadzono przepis o tym, że tak powiem, zawężonej formule posiadania. I wreszcie sprawa następna, mianowicie uzus językowy. Uzus językowy sprawiał, że oczywiście mieniem opuszczonym było przez imienie pożydowskie. To jest ewidentny po prostu uzus językowy powojenny, którego oczywiście ustawodawca nie używał, to było zrozumiałe. I wreszcie chcę powiedzieć jedną rzecz, pan profesor Wyleński, bardzo, bardzo myślę istotnym elementem jest ten przepis, że tak powiem, mienie poniemieckie. Ale proszę zwrócić uwagę, i to jest rzecz w ogóle nietknięta, jak wielu Żydów niemieckich nie miało żadnej szansy odzyskania, że tak powiem, swoich dóbr imienia, mimo że byli w przepisie z 1946 roku też uwzględnieni. Dziękuję.
Chciałbym na to odpowiedzieć. Nie chcę się wypowiadać w kwestii mienia gmin żydowskich, bo tu prawdopodobnie pani uwagi są słuszne, ale z większością reszty tego, co pani powiedziała, nie zgadzam się bardzo, bardzo zdecydowanie. Trudno mi w tej chwili otworzyć wszystkie szczegóły, ale mam tutaj pani teksty, rozumiem, że to jest mniej więcej to, co jest napisane w książce. Po pierwsze, jest jakimś chyba nieporozumieniem kwestia, czy to były dekrety restytucyjne, czy nie. No to zależy, jak definiujemy restytucję. I chciałbym zapytać tych, którzy twierdzą, że nie były to dekrety restytucyjne, jak definiują restytucję. Jeżeli przez restytucję uważamy odzyskanie własności, to przepisy te mówiły, że nikt tej własności nie stracił, więc trudno mówić o restytucji bądź jej braku, bo wszystkie te czynności prawne związane z tym mieniem podczas okupacji były uważane za nieważne z mocy prawa. Te przepisy pozwalały odzyskać własność w sensie fizycznym. Ja tak rozumiem restytucję, odzyskać władztwo nad rzeczą. I te przepisy mówiły, że one oczywiście, że odzyskanie mienia, przywrócenie posiadania nie decyduje o własności rzeczy. I bardzo słusznie, bo przecież właściciel mógł się zgłosić i udowodnić swoje prawa. I te przepisy przewidywały możliwość, że właściciel, ktoś, kto ma silniejsze uprawnienie od tego, komu mienie przywrócono, może doprowadzić do zmiany tej decyzji, mówiąc w największym skrócie. Kwestia tego, kto był uprawniony do uzyskania, do przywrócenia posiadania. Przepis dekretu w wersji pierwszej z marca 1945 roku mówił o tym, że uprawnieni do przywrócenia posiadania są krewni w linii prostej, wstępni i zstępni. To jest oczywiste, dzieci, rodzice, zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami dziedziczenia ustawowego. Krewni w linii bocznej, którzy mieliby prawo dziedziczenia po nim na wypadek jego śmierci. Co to znaczy? To znaczy, że ten przepis odsyłał do ogólnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego. Bo nie mówi, którzy krewni linii bocznej. Zależy od tego, co prawo cywilne, co przepisy o dziedziczeniu mówią. Problem tylko w tym, że w 1945 roku na terenach Polski obowiązywało 5 różnych systemów prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego. Mianowicie było to prawo zaborcze. Austriackie, węgierskie na Spiszu i Orawie, kodeks Napoleona w Królestwie Polskim, przepisy carskie, ukazy carskie na ziemiach zabranych i prawo pruskie w byłej dzielnicy pruskiej. Unifikacji prawa cywilnego dokonano w Polsce dopiero poczynając od 1946 roku. I prawo spadkowe z 1946 roku, które określało zasady dziedziczenia ustawowego, było to prawo po raz pierwszy jednolite dla całego terenu Polski. W związku z tym ten przepis z 1945 roku, który mówi o krewnych w linii bocznej, nie określając precyzyjnie, jacy krewni w linii bocznej są uprawnieni, był niekorzystny, dlatego że powodował takie komplikacje prawne, ponieważ właśnie to zależało, kto z której byłej dzielnicy zaborczej się wywodził, w zależności od tego, jakie było prawo zaborcze, to by tylko utrudniało. Dlatego wkrótce potem, kilka miesięcy potem, dekret o majątkach opuszczonych i porzuconych został zamieniony dwa miesiące później przez ustawę o majątkach opuszczonych i porzuconych, która była niemal jednobrzmiąca, ale poprawiała różne niedostatki legislacyjne tego pierwszego aktu prawnego. Natomiast dekret z 1946 roku rzeczywiście zmieniał trochę kwestie uprawnionych, mianowicie ją rozszerzał, bo doprecyzował na przykład, że również dzieci nieślubne mają prawo odzyskać posiadanie, czego poprzednie przepisy nie przewidywały. Także małżonkowie, niezależnie od formy zawarcia małżeństwa, ponieważ w poprzedniej wersji dekret odsyłał do prawa cywilnego, więc jeżeli to było jedynie małżeństwo cywilne, małżeństwa religijne, małżonkowie religijni nie mogliby. W związku z tym te przepisy raczej rozszerzały krąg uprawnionych do odzyskania własności, niż go zawężały. Mógłbym kontynuować, ponieważ z wieloma szczegółowymi sprawami się tutaj nie zgadzam.
Ponieważ mówimy tutaj o rzeczach szczegółowych, to ja też mam pytanie. Nie wiem, komu je mam zadać, czy profesorowi Grabowskiemu może. Chciałbym mianowicie uchwycić ten punkt, w którym działalność Niemców odbywająca się w ramach machiny państwowej i działalność Polaków, która odbywa się jakby na własną rękę, chodzi oczywiście o ten grabież mienia żydowskiego, w którym miejscu jest ten punkt styczny. Podejrzewam, że coś takiego możemy uchwycić w urzędzie, który Niemcy stworzyli i który się nazywał chyba Treuhänderamt, urząd powierniczy. Treuhänderzy byli tacy. Jak to było z strukturą, z hierarchią i kompetencjami w tym urzędzie? Nie wątpię, że tam na jakichś niższych szczeblach musieli pracować Polacy. Gdzie oni się tam spotykali i czy można w tym miejscu uchwycić właśnie ten moment, gdy to mienie przechodzi już instytucjonalnie z rąk niemieckich w ręce polskich nabywców. No, nie wątpię, że strona moralna całej tej sprawy, jak oczywiście i to wytłumaczenie, dlaczego się ukazują takie apele o to, żeby to stojące otworem sklepy przejmować w prasie podziemnej, jest po prostu związane z bardzo dobrym moralnym samopoczuciem autorów, którzy uważają, że jest to rodzaj trofeum wojennego. To zostało zdobyte, może nie w krwawym boju, tylko jakoś tak się udało to przechwycić, ale poczucie człowieka, który zdobywa łup, który mu się należy, jest tam chyba obecne. No ale to była uwaga tylko dodatkowa, a kieruję pytanie
do pana Jana Grabowskiego. Już. Właśnie. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest dość fundamentalne, jeżeli chodzi o okres okupacji, a chciałem tutaj nerwowo wyjechać z tego okresu powojennego, bo w okresie powojennym, jak to mówią Anglicy, deed has been done, prawda? A wtedy mnie bardziej interesuje rzeczywiście ten okres wojenny, kiedy ta własność jeszcze mogła wpłynąć na to, kto będzie żył, a kto żył nie będzie, prawda? Potem to jest kwestia już majątkowa rzeczywiście wyłącznie, a wtedy to jest kwestia egzystencjalna. Więc jak pan słusznie zauważył, jak to napisałem rozdział o tym Treuhänderamt, problemem Niemców było to, że było za wiele. Za wielu ludzi, za wiele rzeczy. Oni nie panowali nad tym systemem i chcąc, nie chcąc, głównie nie chcąc, musieli Polaków wciągnąć do tej pracy, a Polacy z mniejszą lub większą chęcią do tej pracy się angażowali. Urząd, który pan wspomniał, po polsku się zgrabnie nazywał KZZN, Komisaryczny Zarząd Zabezpieczonych Nieruchomości, Treuhänderamt. I tam to nie było to, że Polacy znajdowali się na podrzędnych stanowiskach. Polacy stanowili ten system. I jest to o tyle ciekawe, że i to się domaga, jako historyk archiwalny tak zwany, mogę powiedzieć, że rzadko kiedy zdarzało mi się z równą trudnością przebijać się przez archiwalia, które były skutecznie niszczone, gdyż ludzie, którzy ten system tworzyli, byli zarazem strażnikami archiwów. To byli sędziowie, to byli adwokaci. I teraz polskie sądy grodzkie, głównie grodzkie, były wyposażone przez Niemców niejako tytułem, no bo nie mieli dość personelu, wyposażone w kompetencje mianowania powierników. I powiernicza, to były tysiące ludzi, to były dobre synekury, prawda? O tak zwane opiekowanie się własnością żydowską, a jak z tą opieką bywało? Bywało bardzo różnie. Także punktem pierwszym to jest ten zarząd komisaryczny, w którym Polacy odgrywali, oczywiście tam była kontrola niemiecka, Niemcy bili po palcach Polaków, którzy na przykład chcieli przejmować te budynki, na to były też sposoby. Niemcy tego nie chcieli, te budynki miały być dla Niemców. Natomiast inna rzecz to jest, za pana pytaniem idąc dalej, kompletnie niezbadana, w jaki sposób samorządy polskie wchodziły w rolę części tego uszczelniacza systemu zagłady. I tutaj proszę spojrzeć na część naszych tych prac dotyczących gminnych, panie dzieju, zabiegów wokół własności żydowskiej oraz miejskich. Samorząd miejski przecież istniał, działał w Warszawie, w innych miastach. Także na poziomie gmin i na poziomie miast następowało, ja bym powiedział, radosne włączenie się w obieg tego rabunku. I to domagałoby się, uważam, za skandal, że państwo polskie nie poświęciło w sposób instytucjonalny uwagi temu zagadnieniu. We Francji jednak powstała Komisja Matteo w 1995 roku. To były ogromne, tam były ogromne prace trwały. Na to, boję się, nie ma w Polsce przyzwolenia ani ochoty, a elementarna sprawiedliwość jakaś historyczna wymagałaby pochylenia się nad tymi zagadnieniami. To jest kompletnie biała plama właściwie, która nie była zbadana i wstyd.
Tutaj pan profesor podpowiada jakby moje pytanie, bo tak myślę o tym. Ja Stanisław Obirek się nazywam. I przepraszam, że nie będę o szczegółowe rzeczy pytał, bo wydaje mi się, że temat i ten tom otwierający, jak rozumiem, serię, jednak zapowiada ważną debatę, no taką ogólną. Bo jednak, nie wiem, Amerykanie jednak się wstydzą niewolnictwa, wstydzą się tego, co zrobili z Native Americans, Australijczycy się wstydzą tego, co zrobili z aborygenami. Brakuje mi, jestem ciekaw, przez te kilometry akt państwo się przekopaliście, czy jest rodzaj takiej, nie wiem, no Wyka jest autorem i tytułu Strzebrzeszy, no to są te tomy Klukowskiego. Czy jest ten rodzaj, no bo jest to, jakby to powiedzieć, no mienie żydowskie przejęte przez społeczeństwo chrześcijańskie. Więc jest jakby ten problem też religii. Czy dla, no bo o prawie to można dużo dyskutować. Wiemy, co z prawem się dzieje od 1989 roku, tak? Dla jednych jest bardzo dobrze, że takie prawo jest, dla drugich w ogóle to nie ma znaczenia. Na przykład dla Kościoła katolickiego to jest bardzo dobrze, a dla Kościoła unickiego, no to oni w ogóle nie wiedzą, że jest jakieś takie prawo o restytucji. No więc chodzi mi o ten typ refleksji, czy społeczeństwo chrześcijańskie, zwłaszcza jego liderzy, księża, biskupi, czy oni widzą, co się stało? Profesor Grabowski mówi tutaj o tych sądach, tak, że sądy sądziły, a nie wiem, czy Kościół zauważył, że coś się stało, czy jest jakaś refleksja na ten temat? Bardzo mnie to ciekawi.
Za dużo mówię, tylko bardzo powiem to skrótowo. Kościół chyba dzisiaj ustami swoich licznych przedstawicieli uważa, że było świetnie, że księża ratowali na potęgę, że Kościół zrobił co mógł i w końcu dostęp do archiwów kościelnych, jak Państwo pewnie wiecie, jest ograniczony wyłącznie do lojalnych synów i córek Kościoła. Badacze, na przykład myśmy nie mieli żadnej szansy do dotarcia do archiwów kościelnych. Tak, ja na przykład dostałem nawet rekuzę od świętej pamięci księdza Życińskiego, też się nie zgodził na dopuszczenie mnie do archiwum w Lublinie diecezjalnego. Także dopóki te archiwa są zamknięte, prace historyków korzystających na zasadzie wyłączności, ja ich nie będę brał poważnie w każdym bądź razie. Także ogólnie panuje atmosfera głębokiej satysfakcji. Czytając wydawnictwa kościelnych autorów duchownych, można dojść do wniosku, że Kościół przeszedł ten okres w sposób godny, ale to tylko słuchając jednej strony.
Ja nie będę się odnosił do tego pytania, bo to jest bardzo szerokie zagadnienie i pewnie wiele można byłoby i należałoby na ten temat powiedzieć. Ja natomiast do pewnego problemu, może językowego, to znaczy ja bym tę pracę zmodyfikował, nazwałbym ją raczej o prywatnym mieniu żydowskim, bo to, o czym wspomniała pani profesor, to mienie zinstytucjonalizowane, czyli tak jak my byśmy powiedzieli, dom polski, polska szkoła, to łaźnia, to synagoga, to cmentarz żydowski, tutaj żadnego prawa o restytucji nie było, to znaczy cały ten majątek uznano za mienie opuszczone i państwo, że tak powiem, położyło, państwo, czyli w jakiś sposób my wszyscy położyło na tym mieniu łapę i tam powstawały później różnorakie instytucje typu szkoła, typu urząd, ale również wynajmowano czy też arendowano to poszczególnym osobom, więc ja bym, przepraszam, bo to jest taka trochę kryptoreklama, ale ja bym podpowiadał, żeby tę książkę czytać razem z książką Kazimierza Urbana Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w dokumentach polskich 44-66. I tam widzimy, że tam nie było najmniejszej szansy na to, żeby przedstawiciele społeczności żydowskiej mogli się o to społeczne żydowskie mienie, czyli budynki szkół, hederów, mykw, upomnieć. Jak się upominali, to słyszeli, że to nie jest wasze, bo wy nie jesteście przedłużeniem reprezentacji, która kiedyś za to mienie odpowiadała. Więc wydaje mi się, że książka jest rewelacyjna, bo opowiada o losach mienia prywatnego i pokazuje wieloaspektowość tego. Ta opowieść o tym księdzu jest pokazaniem, że można jednak było znaleźć fragmenty dotyczące postaw również przedstawicieli duchowieństwa. Znowuż, jeżeli chodzi o literaturę dotyczącą Jedwabnego i Łomżyńskiego, to mamy tam dokumenty potwierdzające postawę poszczególnych proboszczów czy biskupa Łomżyńskiego, a później biskupa Siedleckiego i jego postawę w czasie okupacji. Także tam pewnie byśmy do wielu materiałów, mimo zamkniętych archiwów, potrafili dotrzeć. Ale wydaje mi się, że tutaj nie ma, i to jest chyba z założenia, że nie mówimy o tym mieniu społecznym, gminnym, a przecież to mienie stanowiło ogromną część mienia żydowskiego. I tak jak pan powiedział, tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o interpretację ustawodawstwa polskiego, bo ono było jednoznacznie krzywdzące dla właścicieli, czyli dla żydowskiej społeczności.
Prawda, nie mówimy...
Małgorzata Melchior. Ja chciałam dwie kwestie. Znaczy jedna dotyczy...
Ja chciałam odpowiedzieć tylko, okay. Księdzu. To jest prawda, że my się nie zajmujemy mieniem tym komunalnym, między innymi dlatego, że to jest w tej chwili mocno uwikłane w politykę współczesną i nie chcieliśmy zabierać głosu w aktualnych sprawach, które się toczą obecnie. Chcieliśmy bardziej historycznie to wszystko pokazać. I tu jest jeszcze jeden proces, którego też nie widać w tej naszej książce, mianowicie, że jest komunizm, że jest nacjonalizacja. Że część tego mienia żydowskiego, prawda, młyny, fabryki i tak dalej, wchodzą od razu, odzyskane czy nieodzyskane, wchodzą w ten proces upaństwowienia. My się tym też nie zajmujemy, no bo jakby kończy się nasz nasza książka na 1946 roku, prawda? Natomiast muszę zmartwić Staszka, że nie będzie kolejnego tomu. Znaczy, mam nadzieję, że będzie, ale chyba raczej już nie przez nas napisany. Znaczy, to jest zaproszenie do tego, żeby wszyscy się tym...
Żaryn napisze.
Może jeszcze tylko jedno zdanie dotyczące majątku gmin, bo to ostatnio oczywiście się zmieniło. Jest ustawa o stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich. Istnieje Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i te gminy w tej chwili odzyskują ten majątek i zarządzają nim w wielkim trudzie. Ci, którzy się tym zajmują, mogliby naprawdę wiele na ten temat powiedzieć, ile bojów toczą. 5000 spraw czeka w sądach na rozpatrzenie.
Małgorzata Malicher, bardzo proszę.
Dziękuję. Jedna kwestia to tutaj sprostowanie dotyczące tego, co powiedział profesor Persak na temat jakby tego prawa po wojnie. Ono nie dotyczyło Warszawy. Tam nawet właściciele, nie tylko potomkowie, ale właściciele po prostu zgłaszali się, rejestrowali, prawda, dokonywali tej całej procedury wymaganej przez dekret z sierpnia 1945 roku i nic. Prawda? Nawet można powiedzieć, zajmowali się tymi nieruchomościami, a potem dostawali pismo, że prawda, skoro grunty zostały przejęte tytułem, prawda, dekretu, to również budynki znajdujące się na tych gruntach przejmuje państwo. Akurat taki przypadek analizowałam w tekście opisującym dzieje rodziny Wolanowskich i Konów. A druga kwestia, ja myślę, że te rozważania, czy te badania, prawda, wyniki tych badań, które są przedstawione w tej książce, mogą też nasuwać pytania bardziej generalne, prawda, o w jaki sposób, prawda, to, co się działo, ta skala zjawiska przewłaszczania, rabunku, jakkolwiek byśmy to nazwali, jak wpływała na postawy, na przykład postawy jednych Polaków wobec innych Polaków, tych Polaków, którzy nie byli bierni, że tak powiem, najłagodniej rzecz biorąc, w stosunku do tych, którzy pomagali czy usiłowali ratować Żydów, prawda? Że tamte kwestie majątkowe, kwestie jakby pewnych stereotypów na temat właśnie majątku czy zamożności Żydów odgrywały niesłychaną rolę i to pokutuje do dzisiaj. Do dzisiaj, wydaje mi się, pokutuje również kwestia tego, że jakieś pokłady antysemityzmu czy postaw antysemickich, pewnych stereotypów, które leżą u podłoża tych postaw, one mają swoje korzenie w czasie okupacji, prawda? W tym poczuciu winy. No, ktoś, kto po prostu mieszka w tym domu, czy zajął jakieś rzeczy, które należały do Żydów, no to pewne mechanizmy psychologiczne, nawet o tym mówią, go nie lubi. I w związku z tym, jeżeli badać współczesne ustosunkowania i tak dalej, no warto brać pod uwagę również to, co się działo w czasie okupacji i ten aspekt, no właśnie, ekonomiczny, czy tego co się działo, prawda, ze strony Polaków w stosunku do rzeczy opuszczonych, pozostawionych, czy też po prostu odebranych Żydom. Dziękuję.
Jakieś słowo komentarza do stwierdzeń pani Małgorzaty Malicher? Zgadzacie się. A czy chcecie może podsumować naszą dyskusję? Jeżeli tak, to bardzo proszę i na tym będziemy kończyć nasze spotkanie. Bardzo proszę.
Sekundkę, właśnie nie podsumowując, tylko może próba podsumowania. To jest taka, że nawiązując do Staszka słów, ja jestem przekonany, że dyskusji i debaty nie będzie. Publikacji kolejnych bardzo wątpliwe. Patrząc na ślady debat dotyczących zagłady w Polsce, uważam, że zwyciężyła rzeczywiście, że tak powiem, to, co my chcemy przekazać, już nie pada na uszy, które chciałyby tego słuchać. Tak patrząc z perspektywy zza oceanu i też stąd, dochodzę do wniosku, że polskie społeczeństwo jest już zmęczone, bardzo szybko się zmęczyło dyskusją o Holokauście. I że obecnie jest potrzeba raczej takiego dowartościowania się, czego wynikiem jest, są, czego raczej sygnałem są te straszne różne badania, które wykazują, że rok temu 61% Polaków uważało, że los Polaków podczas wojny był równy lub gorszy w stosunku do losu Żydów. I wydaje mi się, że może to jest moje błędne pojmowanie tej sytuacji, ale boję się, że tom tego rodzaju nie będzie miał szerzej zarysowanych skutków, czy też nie wzbudzi fali dyskusji. Chciałbym się mylić, ale boję się, że się nie mylę.
Znaczy, my będziemy publikować, ale nie na ten temat. Dlatego, że mieliśmy grant, który się... Słucham? Zajmujemy się teraz czym innym po prostu. Jest jeszcze mnóstwo białych plam. Już niedługo zaprosimy Państwa na promocję kolejnej naszej książki, która będzie książek, które będą podsumowaniem naszego innego grantu, który też jest... A, tajemnica i niespodzianka.
Natomiast jest kilka relacji takich, że ta fortuna nawet nie wiem, chyba nie było w kadrze, albo w którymś, ludzie, którzy po prostu uciekli i wracali do obozu, tak? Ponieważ, ponieważ na tym terenie...
Nie,
ja
to jest nieobronne
i nie zbyt się to jeszcze tam była szansa. Poza tym tam, nie wiem, czy pani to zna dokładnie, czy na przykład na obóz w Starachowicach był inny obóz pracy należący do zasadu i tam była taka ucieczka. Uciekali właśnie z tego obozu. Część z nich, podobno, też nie mogę powiedzieć tak, czy nie, bo gdzieś tam po lasach była mordowana przez jakiś...
Aha, ustawiam sobie.